Czas zacząć. Naszym gościem Andrzej Sadowski, prezydent Centrum Adama Smyfa. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry słuchaczom Radio Wnet.
Przed sekundą byliśmy u premiera, tam trwała konferencja po posiedzeniu Rady Ministrów i tam rząd ustalił, że będzie nie tylko 800+, ale także pracował nad projektem zniesienia opłat za autostrady. Jak na razie tylko te, które są w zarządzie Państwowej Agencji, to są dwa odcinki, dość długi odcinek na autostradzie A4 i nieco krótszy, 99 km na autostradzie A2. To może od tych autostrad zacznijmy. Jaki to jest pomysł? Czy to jest w ogóle pomysł, który ma znaczenie dla gospodarki, czy ekonomiści takimi drobiazgami się nie zajmują?
Obywatele już zapłacili za te autostrady, stąd było zaskakujące, że muszą płacić powtórnie za ich użytkowanie, bo należy to traktować jako element infrastruktury państwa, które za podatki dostarcza obywatelom usługę w postaci szybkiego przemieszczania się i przewozu towarów, bo z tych dopiero wartości, które powstaną dzięki temu, że możemy się bezpiecznie i szybciej przenieść, powstają nowe podatki. A tu przyjęto model i rozwiązanie dawno, dawno temu, bardzo wysokich, jak na nasz poziom zamożności, opłat za korzystanie z autostrad, bo tak jak każdy obywatel, który wyjechał za granicę i płacił za autostrady w innych państwach Unii Europejskiej, mógł się przekonać, jak szokująco niskie opłaty są tam za autostrady, za korzystanie z nich, a jak dramatycznie wysokie są w Polsce.
Chociaż to jest tak, że no, są kraje, gdzie te opłaty też były całkiem wysokie. Panie prezydencie, panie prezesie, pytanie o to, bo tutaj mamy proste, to są w zakresie państwa, to państwo może podjąć decyzję, ale pomysły rządu idą dalej, idą też na wymuszenie bezpłatnych, czy na porozumienie się, aby pozostałe autostrady też były bezpłatne, także te, które są albo dzierżawione, albo w ogóle są własnością podmiotów prywatnych. Jak to wygląda z perspektywy prawa własności, z perspektywy biznesu?
No, prawo własności dawno temu zostało naruszone, kiedy rządy godziły się na ustanawianie monopoli, z którymi nawet nie były w stanie wynegocjować warunków, aby chociażby karetki miały bezpłatne przejazdy, bo pamiętajmy, że karetka, która ratowała, znaczy próbowała ratować życie, też musiała normalnie przechodzić procedurę opłacenia za korzystanie z autostrady. Także te umowy, pomijam inne zaskakujące postanowienia umów związanych z przyznawaniem koncesji na budowę autostrad, że na przykład drogi w pobliżu nie będą remontowane, co jedno z miast próbowało później zaskarżyć w sądzie, nie mogąc przeprowadzić na swoim terenie i w okolicy remontów nawierzchni drogowej. Także mamy do czynienia z sytuacją skrajnie patologiczną, kiedy dochodziło do i budowy, i rozdziału różnych przywilejów związanych z eksploatacją. Stąd można powiedzieć, że dzisiaj to jest działanie wyłącznie w kategorii naprawczej, a nie nadzwyczajne jego dawania obywatelom jakiejkolwiek dobra.
Ale z drugiej strony, no, jakieś umowy zostały zawarte. Jak się popatrzy na historię gospodarczą, na historię...
Tylko czy umowy były zgodne z prawem, bo nie można było podpisywać zobowiązań zakazujących remontu dróg w sąsiedztwie. A takie umowy są podpisane. One powinny być ocenione zgodnie z prawem, a prawo nie dopuszczało takich możliwości.
Kiedy się spojrzy na terytorium Polski, bo to i w zaborze rosyjskim, i w austriackim, i w pruskim również, chociaż tam na mniejszą skalę, kiedy budowano sieć kolei żelaznych, no to właśnie najczęściej w oparciu o tego typu mechanizmy, że ktoś dostawał no de facto monopol na budowę i potem wykorzystywanie takiej i zarządzanie do konkretną linią kolejową, a rząd wykładał pieniądze, więc wydaje się, że był to sposób budowy infrastruktury transportowej, no już zakorzeniony w kapitalizmie od XIX wieku.
No, fałszywe ma pan wiadomości. W Wielkiej Brytanii powstawała masa linii kolejowych, prywatnych, które były własnością konkurujących ze sobą firm i stąd mamy tak gęstą sieć połączeń chociażby wokół Londynu. Wszystko to było prywatne i konkurujące właśnie ze sobą. Stąd absolutnie jest nieprawdą, że przyznawano monopole, bo pozwalano budować kolejne tory kolejowe. I dzięki temu właśnie wyrastała nie jedna linia, jak to było w państwie tak skorumpowanym jak Imperium Rosyjskie, tylko tak wiele linii kolejowych jak w Imperium Brytyjskim.
To teraz wracając do współczesności z tej wycieczki do XIX wieku, to pytanie, na ile jest tak, że te plany rządu to jest coś, co nie budzi obaw i wątpliwości o kondycję gospodarki, o pewność inwestycji, o zagwarantowanie, jak niektórzy mówią, świętego prawa własności.
Czy to zależy, o jakim planach rządu mówimy? Jeżeli rząd postanowił zwaloryzować świadczenia społeczne, co nie powinno być zajęciem dla rządu, tylko to powinien być mechanizm niejako automatyczny, ale też działający w dwie strony, to znaczy z jednej strony jak jest więcej środków pojawiających się w budżecie państwa, to następuje automatyczna waloryzacja w górę, ale też jak jest mniej pieniędzy, to następuje waloryzacja w dół, co miało miejsce na przykład w Estonii w czasie spekulacyjnego krachu na rynkach finansowych lat 2007-2009, gdzie o 20% zredukowano świadczenia emerytalne, zredukowano wynagrodzenia dla administracji, ale też i polityków. Także wszyscy zaczęli otrzymywać mniejsze świadczenia. Taki automatyczny mechanizm waloryzacyjny dostosowujący możliwości płatnicze państwa polskiego powinien być wprowadzony i to nie na zasadzie woluntarystycznej decyzji rządu, tylko z automatu. Ale zauważmy, że byłoby to możliwe, taka waloryzacja, pod jednym warunkiem. Mianowicie, że jednocześnie, kiedy rząd mówi o waloryzacji świadczeń, to następuje uwolnienie gospodarki, czyli przywrócenie wolności gospodarczej, która rzekomo miała nastąpić wraz z wprowadzaniem tak zwanej konstytucji dla biznesu w roku 2018, co nie stało się, nie zostało zrealizowane mimo formalnej wprowadzenia przynajmniej ustawowego niektórych korzystnych rozwiązań, bo w innej sytuacji gospodarka na zaciągniętym coraz bardziej hamulcu ręcznym nie jest w stanie sfinansować zwiększonego planu wydatkowego i alternatywą pozostaje tylko wyłącznie powiększanie długu publicznego, a to dodrukiem pieniądza, a to zaciągniętymi zobowiązaniami. I w pewnym momencie możliwości płatnicze okażą się być skończone. Mamy do wyboru dwie drogi. Albo drogę Singapuru, który jest jednym z najbardziej wolnościowo-gospodarczym państwem, które mimo, że jest wielokrotnie od nas mniejsze i mniejsze ludnościowo, ma najlepszą, bo numer jeden albo dwa w zależności od roku, służbę zdrowia na świecie, ma najwyższy poziom dobrobytu, a jednocześnie jest w stanie sfinansować znacznie wyższe wydatki zbrojeniowe i ma znacznie lepiej uzbrojoną armię, wielokrotnie lepiej niż armia polska. I to jest jeden wybór, czyli uwolnienie gospodarki, aby to sfinansowała, a drugi wybór, kiedy się tego nie robi, mamy pod bokiem, czyli Grecja, która niezwykle przezbroiła ponad swoje możliwości swoją armię, a jednocześnie połowa obywateli żyła na koszt drugich, bo była zatrudniona w sferze publicznej i to skończyło się bankructwem 12 lat temu. Także to jest wybór. Można sfinansować wyższe świadczenia społeczne pod warunkiem jednoczesnego, radykalnego uwolnienia gospodarki.
Jak na razie tego drugiego aspektu nie widać, ale widać ten pierwszy oczywiście, to pan prezes już powiedział, czyli większe świadczenia społeczne, rodzinne, czy no nie socjalne, bo socjalne są dla osób najuboższych, to są powszechne. Jak pan patrzy na pomysł podniesienia, czy jak też mówią, waloryzacji, czy to jest wyraźnie powyżej inflacji, więc tutaj trudno o waloryzacji jako takiej mówić.
Nie, świadczenia to jest ciągle poniżej waloryzacji, to jest częściowa waloryzacja wartości świadczenia, bo
no tutaj ekonomiści mają inne zdanie. Mówi się, że waloryzacja, że skumulowana inflacja to było 40 parę procent, a tutaj jest podniesienie o 50% świadczenia przeszło, no to jest 300 zł.
Mówimy o tej rzeczywistej inflacji, czyli inflacji konsumenckiej, która jest znacznie dotkliwsza, bo każdy nie patrzy, co mówią inni ekonomiści, tylko patrzy, czy za tą samą wartość, nawet zwaloryzowaną, kupi dokładnie ten sam koszyk, który kupował przed waloryzacją, czyli w momencie, kiedy było wypłacane świadczenie na samym początku. To jest dla konsumenta podstawowa informacja, stąd to jest rozstrzygająca wartość. Ale tak czy inaczej zapowiedź waloryzacji, jeżeli nie będzie tej waloryzacji towarzyszyła dewaloryzacja wszystkich przepisów, obniżenie też opodatkowania, bo jak widać mamy cały czas pomniejszającą się sferę prywatnych mikro i małych przedsiębiorstw, które zawieszają, a coraz bardziej likwidują swoją działalność, to niestety nie da się tego po prostu w normalny, bezszkodowy sposób sfinansować. Bezszkodowy mówię, bo mieliśmy mechanizm indeksacyjny wprowadzony na początku lat 90. jako ochrona obywateli przed hiperinflacją i ten mechanizm indeksacyjny wynagrodzeń i świadczeń społecznych przy ciągle różnych innych patologiach, które były utrzymywane, doprowadził do hiperinflacji ponad 1000% w skali roku i naprawdę sytuacji dramatycznej, z której bardzo trudno było się później wydostawać. Także mamy własne doświadczenia, z których powinniśmy w tym zakresie skorzystać.
A na ile jest tak, że to odroczenie o pół roku ma cokolwiek zmienić w sytuacji inflacyjnej Polski? Platforma chce, żeby złożyła taki projekt ustawy, nawet już jest ten projekt dostępny, jest uzasadnienie, tam są skutki regulacji, nie ma w tych skutkach słowa o inflacji. Rząd mówi, no teraz nie, bo jeszcze jest wysoka inflacja, ale już 1 stycznia inflacja będzie poniżej 10%, to już można waloryzować. To jest tylko i wyłącznie polityka, czy to jest trochę ekonomii, te 6 miesięcy sprawią, że wtedy będzie bardziej racjonalne to waloryzowanie świadczenia rodzinnego 500+.
Ani jedna, ani druga strona po umownej barykadzie, po przeciwstawnej stronach barykady politycznej nie przedstawiła, skąd zostanie ta waloryzacja sfinansowana. To jest taka podstawowa jakby uwaga. Natomiast żadna do tej pory projekty zgłaszane nie miały uczciwej oceny skutków regulacji wprowadzonej w życie. Stąd stwierdzenia, które czytałem, że to nie ma wpływu na sytuację ekonomiczną obywatela albo budżetu i tak dalej, powinny być z mocy ustawy nie brane pod uwagę, jeżeli ktoś nie spełni twardych warunków i według określonego schematu nie przedstawi rzeczywistych skutków wprowadzenia danej regulacji. I każda ustawa, która tego nie spełnia, z mocy innych ustaw nie powinna być w ogóle brana pod uwagę. I to by oczyściło z części takiego populizmu strasznie niebezpiecznego i mącenia obywatelom w głowach i zabierania niepotrzebnego czasu przestrzeń. Patrząc na to pozytywnie, to co do zasady, jeżeli coś jest dobre, jeżeli chodzi o wprowadzenie takiego rozwiązania, to nie powinno to czekać oczywiście następnego pół roku. Natomiast już te pół roku, które rząd odroczył wprowadzanie waloryzacji, no może być wykorzystane, aby właśnie przeprowadzić uwolnienie gospodarki, bo trudno sobie wyobrazić, że dzisiaj przedsiębiorcy zostaną jeszcze dodatkowo obarczeni kolejnymi podatkami, które mają sfinansować kolejne zobowiązania. To jest sytuacja, która nawet gdyby została zrealizowana, będzie kontrskuteczna ze względu na już coraz bardziej postępujący proces przechodzenia do szarej strefy albo w ogóle całkowitej likwidacji działalności gospodarczej.
Powiedział Andrzej Sadowski, prezydent Centrum Adama Smyfa. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Do usłyszenia, do zobaczenia. Tutaj stawiamy kropkę, bo już jest godzina 12.58 i pora nam powoli kończyć. I Kurier Samopołudnie, i Kurier Ekonomiczny. Za chwilę serwis informacyjny. A my z częścią radia wyruszamy do Wrocławia na szczyt i konferencję G2, gdzie będzie i o gospodarce, i o geopolityce, więc już jutro rano, a może i dzisiaj po południu usłyszymy się z tej właśnie konferencji z Wrocławia, także trzeba być czujnym. Teraz będziemy powoli przechodzić do rzeczy niepolitycznych, bo przed nami duży pokój, ale wcześniej Jakub Duszak i serwis informacyjny. Ja Państwu życzę miłego dnia. Mam nadzieję, że gdzieś po południu zaświeci słońce, a długoterminowa prognoza pogody obiecuje, że będzie ciepło i słonecznie już tuż w weekend, już w ten weekend będzie 20 parę stopni i będzie bezchmurnie i będzie jak w lato. Zobaczymy, czy prognoza dotrzyma swojego słowa. A tymczasem do usłyszenia.